Fajnie, gdzie Panu Bogu? Tak mam trochę przeżyć związanych z tymi świętami, ze słowem, które było czytane wczoraj, dziś, ze świadectw, z tego, co czytałem, z tego, co sam doświadczam. Dziękuję Bogu. I chcę się podzielić kilka spraw. Może zacznę od tego. Wczoraj była pieśń, w której padało pytanie, co zrobisz ty z Jezusem? Wiecie, to jest istotne pytanie dla każdego człowieka. I tak pomyślałem, że prawie cały świat świętuje Wielkanoc. Raduje się ze świąt. Ale tylko część raduje się ze śmierci Pana za nasze grzechy, a jeszcze mniejsza część raduje się z Jego zmartwychwstania. Co zrobisz ty z Jezusem? I mało kto odpowie, znowu Go ukrzyżuje, ale wielu tak czyni. Naprawdę, jeśli nie ukrzyżujesz samego siebie, każdego dnia ukrzyżujesz Jezusa. Jeśli odpuścisz w jakiejś sprawie, nie ukrzyżujesz siebie, ukrzyżujesz Jezusa. Wczoraj czytaliśmy, że Jezus po zmartwychwstaniu objawił się tylko swoim uczniom. O ile przed swoją śmiercią objawiał się wszystkim, chodził do ludu, chodził do świątyń, pokazywał się tak, po zmartwychwstaniu ukazał się tylko swoim uczniom wybranym. Na pewno wielu chciałoby go na nowo ukrzyżować. I dziś my w swoich sercach, kiedy ludzie obchodzą święta, to tak naprawdę fajnie, że są święta, Chrystus umarł za moje grzechy i bardzo dobrze, więc zmartwychwstał, to już nie jest dobrze, bo znowu będzie mnie nauczą, więc co? Świat i wielu, nawet nie ze świata, wielu i ludzi różnych kościołów, znowu poprzez swoje życie codzienne ukrzyżuje Jezusa, żeby przez ten rok do kolejnych świąt żyć po swojemu, żyć według ciała, bo dlaczego ja mam siebie ukrzyżować, jak mogę znowu ukrzyżować tego, który mi przeszkadza żyć. Co zrobisz ty z Jezusem? Jakże mało ludzi czyni to, co powinno. Mało ludzi ukrzyżuje siebie, a przyjmie do swego serca Pana Jezusa i pragnie tak żyć, aby On nie musiał być ponownie przybity na krzyż za nasze grzechy. Ja ukrzyżuję siebie, powstrzymam się od grzechu, aby mój Zbawca już nie cierpiał ponownie, bo On raz umarł za mój grzech, po to, abym ja miał prawo żyć w czystości. Niby tylko pieśń, ale co zrobisz ty z Jezusem? Musiałem wczoraj... Każdy ma swój ulubiony werset, taki kluczowy. Moim takim ulubionym wersetem, który często czytam, jest z Księgi Joba z 11 rozdziału. Piąty i szósty werset. Ja często go czytam i często mógłbym z tego wersetu rozpoczynać usługi na wiele tematów, a wczoraj tak sobie pomyślałem, że ja tego wersetu nigdy nie rozumiałem. Lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby cię objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy niż zasługujesz. Wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy niż zasługujesz. Wczoraj się z tym wersetem po raz pierwszy nie zgodziłem. Mój ulubiony, mój bardzo ulubiony werset, a ja się z nim nagle nie zgadzam. Czy Bóg żąda mniej za moje winy niż zasługuje? Tak. I nie. Bóg nie żąda mniej za moje winy, ale żąda mniej za moje winy ode mnie. Ale to, ile ma żądać za winy, żąda. Tylko, że w tym wierszu dostrzegam proroctwo. W tym wierszu dostrzegam Pana Jezusa. Bóg nie może zażądać mniej za moje winy. Ale ponieważ dał swojego Syna za moją winę, więc ode mnie żąda tylko, abym służył Jego Synowi, abym wyprostował swoje ścieżki. Tak, Bóg żąda mniej za moje winy ode mnie, dlatego że Pan Jezus zapłacił tyle, ile brakowało do tego, co Bóg żąda za nasze winy, za nasze grzechy. Chwała niech będzie Bogu Ojcu i Synowi, Jezusowi Chrystusowi, za to, że otwiera mi oczy i coraz bardziej każe doceniać swoją ofiarę, coraz bardziej cenić swoje, moje dzisiejsze życie. Życie, w którym muszę krzyżować samego siebie. Jeszcze może małe świadectwo, ponieważ w czwartek mnie nie będzie, a dzisiaj tak dzielimy się tym, co przeżywamy. Ja tak od czasu do czasu cofam się wstecz. W sobotę się cofnąłem wstecz o 22 lata. I to nie znaczy, że już, nie wiem, sprawy, że tak powiem, jakichś zobowiązań mam uregulowane, ale spotkałem się z ludźmi, których po prostu tak się moje życie potoczyło, że nie widziałem od 22 lat, a kiedy ostatnio widziałem, byłem w stanie, że tak powiem, na ukaranie. Ale Bóg przygotowuje mnie do tego, żeby nawiązywać relacje, przygotowuje mnie i zauważyłem, przygotowuje tych ludzi. I wyobrażacie sobie, to ludzie, których znałem, ludzie, z którymi byłem i jestem zawsze w swoim sercu blisko i pojechałem po ponad 22 latach. Wielka to była radość dla nich, dla mnie. Wiele się zmieniło, wiele się nie zmieniło. Były takie drobne przeżycia, o których może jeszcze nie teraz czas i miejsce mówić, może w innych rozmowach. Ale wiecie co? Śpiewaliśmy taką pieśń dziś na rozpoczęcie nabożeństwa w objęciach Jezusowych i pomyślałem, że muszę powiedzieć to świadectwo o tym, co mnie w sobotę spotkało, bo widzę, że moi rozmówcy siedzą jak na szpilkach. Co słychać, jak zdrowie, jak... No, wiadomo, takie rzeczy, ale coś ich męczy. W końcu jest pytanie, czy mogą mi zadać osobiste pytanie. Ja mówię, że osobiste nie przyjmuję. No takie trochę osobiste, no w końcu słuchaj, ty jesteś w jakimś kościele Jezusa. A ja mówię, amen. Nie nazwa kościoła, ale kościół Jezusa. Wiecie, jak mi się to spodobało? To, że ktoś nazwał mój kościół, mój zbór kościołem Jezusa. Bo nieważne, jaką nazwę ma kościół, do którego chodzisz, zbór, do którego należysz, ale aby to była własność Jezusa. Aby twój zbór, twój kościół i ty sam, abyś był własnością Jezusa. I jestem chyba ostatni do mówienia normalnych usług. Jestem jeszcze bardziej na końcu do głoszenia Ewangelii, do mówienia o Jezusie. A Bóg mnie stawia przed takimi zadaniami i z wielką radością mogłem mówić o Jezusie. O tym, że On jest Bogiem żywym, jak On zmienił i mogłem skierować do jakiegoś kościoła swoich rozmówców, bo jest gorące pragnienie szukania Boga w sercach. Ja wierzę, że Bóg przygotowuje. Nie ma co robić na szybko, bo ja muszę coś naprawić, naprawić w swoim życiu, jakieś zaległości w relacjach z ludźmi, ale Ja czuję w swoim sercu i wierzę, że Bóg przygotowuje czas i miejsce i temat rozmowy. Nie spodziewałem się, że to będzie główny temat rozmowy, mój Zbawiciel, Pan Jezus, i że efektem tej rozmowy będzie wskazanie kościoła, zboru w mieście, w którym są, do którego mają się udać. Ale to Bóg tak wspaniale i cudownie kieruje naszym życiem, ale trzeba słyszeć. To bardzo cichy głos. Głos, który wymaga także od nas zaparcia się siebie, zrzucenia jakichś uprzedzeń albo nawet strachu. Jak to będzie po tylu latach spotkać się? Będzie normalnie, będzie cudownie, będzie wspaniale i jeszcze będzie można komuś powiedzieć, że zbawienie jest w Jezusie. Amen.
Stawiacie mnie trochę w trudnej sytuacji, bo podejrzewam, że już część osób jest myślami przy obiedzie jakimś tam świątecznym, a tu jeszcze trzeba wysłuchać. Dlatego spróbuję jakąś esencję zrobić z tego, co będę mówił, ale też na początek takie słowo krótkie. Jestem nie do końca uświęconym człowiekiem, więc czasami mówię rzeczy takie, po których Kościół gdzieś tam ludzie przychodzą, może nie zawsze mają do pastora odwagę przyjść, więc mówią do mojego starszego zboru, znaczy do starszego zboru, co ten pastor naopowiadał dzisiaj. Więc mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj tak nie będzie przy tym zwiastowaniu. Widzę wdzięczność w waszych sercach, wdzięczność dla Boga, którą tutaj wyrażacie w tych wszystkich świadectwach. Pozwólcie, że przypomnę wam jeden ze sposobów okazywania Bogu chwały. Wiem, że jesteście napełnieni wdzięcznością dla Boga właśnie za te wszystkie rzeczy, co robi. Słowo Boże mówi: czci Pana pierwocinami ze swojego mienia, z pierwocin wszystkich swoich plonów, i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Więc chciałbym pokazać, że to jest też między innymi sposób oddawania Bogu chwały. Jeśli jesteś prawdziwie Bogu wdzięczny za to, co Bóg robi w twoim życiu, to pokaż to. To, ile wkładasz do koszyka, pokazuje, ile Bóg jest wart dla ciebie. Także chciałbym zachęcić, jesteście wdzięczni Bogu? Będzie okazja prawdopodobnie za chwilę składać kolektę i tak dalej. Pokażcie, jak jesteście Bogu wdzięczni. To jest jeden ze sposobów, bardzo fantastyczny. Jeden z tych, które najbardziej dotykają Bożego serca. Przypomnijmy sobie to, co wdowa położyła i ile dała, i to, w jaki sposób Pan Jezus był dotknięty. Więc to jest, przypomniało mi się a propos oddawania właśnie chwały Bogu. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć w kontekście zmartwychwstania parę słów. Chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć Ewangelię Jana, 20 rozdział. Przeczytamy fragment od 1 wiersza do 18. Troszkę czytania będzie. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradło oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Ale Maria stała z zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, Czemu płaczesz? Rzeczy im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A więc śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to jest fundament chrześcijaństwa. Bez tego chrześcijaństwo staje się taką pustą wydmuszką, która nikomu nie może nic pomóc, ani nikogo nie może zbawić. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do przyjęcia przez umysł człowieka XX wieku czy XXI wieku, kiedy dziś potrafimy wyjaśnić tak wiele zjawisk, które kiedyś postrzegano za nadprzyrodzone. Dziś potrafimy wiele z nich wyjaśnić i dlatego wielu ludzi nie uznaje wiary w śmierć i zmartwychwstanie. Śmierć może tak, nikt nie kwestionuje, że istniała taka postać. Jest zbyt wiele faktów historycznych, które za nią przemawiają. Natomiast jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to wiele osób jest skłonnych odrzucić to, dlatego że choć nauka jest w stanie wytłumaczyć wiele faktów, które kiedyś uznawano za nadprzyrodzone, nauka też może z całą pewnością powiedzieć, że jeżeli ktoś nie żył przez 3 dni, to na pewno nie powstanie do życia. To jeżeli ktoś nie żył tak długo, to nie żyje. I z tym się nie dyskutuje. Dlatego wielu ludzi porzuca to, wielu ludzi próbuje przyjmować naukę Pana Jezusa w ten sposób, tak jakby działając wybiórczo, troszeczkę wezmę, posłucham Pana Jezusa, kiedy mówi o dobrym życiu, kiedy mówi o miłości Boga, o, posłucham Go, kiedy mówi o niebie, fajne rzeczy mówił. Nie będę Go słuchał, kiedy mówi o piekle, to nam nie pasuje, a też nie będę wierzył w zmartwychwstanie, bo dzisiaj nikt w to nie wierzy. Ale coraz bardziej mogę mówić o sobie, że coraz bardziej staję się budowlańcem, bo ukończywszy jedne studia, robię drugie, jestem na 3. roku budownictwa. Przemawia do mnie taki obraz, jak gdyby ktoś wziął projekt mostu i powiedział, nie podobają mi się filary. Wezmę ten most, ale filarów nie wezmę. Taki most będzie służył ludziom. To tak mniej więcej wygląda, jak gdybyśmy właśnie z chrześcijaństwa usunęli wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale my wiemy, że taki most nie będzie służył ludziom i żaden o zdrowych zmysłach budowlaniec się nie weźmie za wykonanie takiego mostu. To jest po prostu niedorzeczne. Ale tak mniej więcej właśnie to się przedstawia, kiedy z chrześcijaństwa usuniemy wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To staje się takim bezwładnym rumowiskiem różnych poglądów, które są w stanie pocieszyć człowieka, ale nie są w stanie realnie mu pomóc, nie są go w stanie zbawić, nie są go w stanie realnie dotknąć i przemienić. A jeśli chrześcijaństwo jest tylko tanią pociechą serca, tylko tanim jakimś takim polepszeniem sobie samopoczucia, to nie warto w ogóle się za nie zabierać. Jeśli tylko taka moc jest w chrześcijaństwie. Ale my wiemy, że w chrześcijaństwie jest więcej mocy i rzeczywiście Jezus Chrystus zmartwychwstał i rzeczywiście to wszelkie fakty i zachowanie apostołów, którzy potwierdzili, że widzieli zmartwychwstałego Pana, 500 z nich, apostoł Paweł wspomina, 11 z nich, czy nawet wiele więcej osób dało swoje życie za fakt, że widzieli zmartwychwstałego Pana, to i wiele innych faktów przekonuje mnie, że rzeczywiście Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kiedy patrzę na ten opis, który przeczytałem, to widzę pewną zdumiewającą rzecz, że Pan Jezus Chrystus objawił się najpierw kobietom, nie objawił się mężczyznom. Kiedy apostołowie przybiegli, zobaczyli grób, to jestem pewien, że byli tam aniołowie, tylko oni się im nie pokazali. ale były kobiety. Jedną z nich była Maria Magdalena. I jej objawili się aniołowie innym kobietom. A potem Maria Magdalena zobaczyła Pana. I potem jeszcze i te inne kobiety też widziały zmartwychwstałego Pana. Ale nie widzieli go uczniowie. Dopiero po jakimś czasie zastanawiałem się, więc dlaczego tak się stało, że to nie właśnie nie uczniom się pierwszym pokazał. I myślę sobie, że to jest test, że to był test. Pan Jezus chciał sprawdzić. Wiecie, Bóg sprawdza nas, ludzi wierzących, czy jesteśmy, czy ufamy Mu, czy nie. I całe Słowo Boże pokazuje, że Bóg sprawdza. Bóg sprawdza mnie i ciebie. Bóg sprawdzał Izraelitów. Bóg sprawdza swoje dzieci. Czy w jaki sposób my postępujemy, w jaki sposób zachowamy się. Jednym z takich sprawdzianów, takim wielokrotnym sprawdzianem była droga Izraelitów po pustyni. Oni co jakiś czas byli testowani od jednego miejsca do drugiego miejsca. I teraz wierzę, że Pan Jezus Chrystus miał pytanie do swoich uczniów. Wielokrotnie słyszeli, wielokrotnie im zapowiadał, że musi umrzeć i musi powstać do nowego życia. Czy oni uwierzą w to? Czy oni będą pamiętać te słowa? Kobiety słyszały to nauczanie. Na pewno nie, ale na pewno nie tyle razy, co słyszeli apostołowie. To w końcu na nich miał wybudować przyszły Kościół, więc chciał sprawdzić, jak się zachowają. Kiedy widzę zachowanie apostołów, to widzę, że no nie bardzo oni w tym teście jakoś się spisują. Kiedy widzę ich, to widzę tych, którzy się pochowali z uwagi przed Żydami, pozamykali się na 7 spustów. Widzę, że przychodzą do nich kolejni świadkowie. Widzieliśmy aniołów, widzieliśmy zmartwychwstałego Pana, czy kobiety, czy uczniowie po drodze do Emaus, a ci jeden po drugim nie wierzą. I wiecie, ten opis, choć taki opis jakby stawiający uczniów w złym świetle, on przemawia do mnie i pokazuje mi pewne rzeczy. Pewne rzeczy, po pierwsze, jest dla mnie zachętą do tego, żeby wierzyć w ten opis. Dlatego, że ten opis, gdybym miał dzisiaj opisać apostołów, filary Kościoła, to my wiem, napisalibyśmy o nich same najlepsze rzeczy. Ale ten opis pokazuje po prostu w taki taki naprawdę szczery do bólu ich słabości i ich potknięcia. Pochowali się, nie uwierzyli. I dlatego łatwiej jest mi wierzyć w ten opis, to przekonuje mój rozum. Wiecie, to w chrześcijaństwie nie trzeba strzelać do swojego własnego rozumu. Wiara nie jest strzelaniem do rozumu. To mnie przekonuje. Skoro oni rzeczywiście pochowali się, skoro oni rzeczywiście nie wierzyli, oni zareagowali jak typowi mężczyźni. My, mężczyźni, jesteśmy wyjątkowo nieufnymi stworzeniami. Żeby nas przekonać do czegoś, potrzeba czasu i potrzeba faktów. Kobiety łatwiej ufają, jakoś tak emocjonalnie, jakoś potrafią szybciej pewne rzeczy, pewne kroki. Może są, wiecie, my mężczyźni też ambitni jesteśmy. I taka rywalizacja, jakaś te właśnie ambicje są obce kobietom. I do tego pewne kroki, pewne rzeczy łatwiej jest podejść, łatwiej jest zrozumieć, łatwo jakoś uwierzyć w Jezusa. Na mężczyznom jest o wiele trudniej. Często po prostu musi wiele czasu potrwać. I to uczniowie są dobitnym tak tego przykładem. Oni nie tak łatwo, pomimo że byli z Jezusem, słuchali Go, kiedy mówił o królestwie, myśleli, że będą mieli w tym królestwie dobre miejsce. Ale kiedy, bo to Mesjasz miał zrobić, ale kiedy Jezus mówił im o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, to nie bardzo chcieli w to uwierzyć, bo Mesjasz tego nie miał robić. Ten starotestamentowy obraz Mesjasza, to się w nim nie mieściło. Ale Pan Jezus Chrystus przyszedł i objawił się im i stanął pośród nich i nie omieszkał im powiedzieć, że słabo wypadli w tym teście. On im powiedział, kiepsko wypadliście. I to jest, żeby wam udowodnić, Ewangelia Marka o tym mówi, 16 rozdział, 14 wiersz. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli zmartwychwskrzeszonego. Ukazał się 11 uczniom, ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca za to, że nie uwierzyli tym pierwszym świadkom. Nie zdaliście testu. On może nie najlepiej wypadliście w tym teście, który wam zadałem. Oni słyszeli wielokrotnie słowa Pana Jezusa, który ma ten temat. Słuchajcie, Pan Jezus wiele razy zapowiedział swoją śmierć. Apostoł Jan napisał, że to, co mamy w Ewangelii napisane, w Ewangelii Jana, to jest tylko część z tego, co, bo książek by nie starczyło, trzeba było wiele napisać o tym wszystkim, co Pan Jezus uczynił. A mamy wielokrotne zapowiedzi Jego śmierci. Oni tego nie słyszeli. I to jest jedna z rzeczy, prawda o nas samych, ludziach wierzących. Prawda, co do której jestem przekonany, oglądając, chodząc kilkanaście lat z Jezusem, że my, ludzie wierzący, wybiórczo traktujemy Pana Jezusa. Że my jedne rzeczy lubimy słuchać, inne mniej. Jestem w 100% co do tego pewien. Że są pewne rzeczy, które są dla nas miłe. Lubimy je słuchać. Są rzeczy, które trudniej gdzieś tam napomnienia czy coś, całe strony gdzieś tam mijamy, bo nie lubimy te, które pociechę nam niosą. Ale wiecie, jedną z najlepszych rzeczy, takich takich ćwiczeń duchowych jest po prostu z modlitwą czytanie całego Bożego Słowa, szczególnie napomnień i proszenia Boga i powiedzieć: Panie, czy jest jakieś słowo, które puszczam mimo uszu? Czy jest coś tutaj w tej księdze, czego nie bardzo lubię, bo dotyka mnie samego, obnaża prawdę o mnie samym, coś, co kiedy tylko natrafię, to bym chętnie przerzucił kartki. Jeśli jest coś takiego, to pokaż i dotknij mnie. Warto tak czytać Słowo Boże, żeby przekonać się, bo jak długo żyję nowym życiem. Tak widzę, że w kościołach, chociaż jest wyraźne słowo, które mówi, że ten, kto chce kochać Boga, którego nie widzi, musi miłować brata, którego widzi. Bo inaczej, jeżeli go nienawidzi, tego brata, to trwa w ciemności. Wielu wierzących mówi: nie, ja nie trwam w nienawiści. Ale masz nieprzebaczenie i masz urazę, to samo. I jak żyję, tak widzę wierzących, którzy podnoszą swoje ręce do Boga cały czas, uwielbiają Pana Jezusa, ale ja wiem, że w ich sercu jest uraza. I to mi pokazuje, że pewne słowa traktujemy wybiórczo. Pewne rzeczy lubimy, pewne rzeczy jakoś do nas nie docierają. Dlatego warto wziąć Słowo Boże i powiedzieć: Jezu, ja uczciwie za Tobą chcę chodzić. I ja uczciwie chcę usłyszeć te wszystkie słowa, które do mnie mówią. Jeśli Twoje słowa mówią, żebym czcił Ciebie darami z mojego mienia, to ja to chcę usłyszeć. To ja to chcę usłyszeć. Nie chcę o tym zapomnieć. Nie chcę tego wyrzucić, puścić tego mimo uszu. To się Tobie podoba. Ale podejście do uczniów Pana Jezusa jest dla mnie też zachęcające. Pan Jezus i Bóg w zdumiewający sposób wybiera ludzi, których świat nie chciałby wybrać. Kiedy wybrał apostołów, wiecie, oni każdy z nich przechodzili przez podstawowe wykształcenie, takie edukację, taką nie chrześcijańską, tylko edukację w Słowie Bożym. Żaden z apostołów, przyszłych apostołów, nie został odłowiony do grona utalentowanych i jakby poruczony dalej temu, jakby, bo te talenty odławiano i były poddawane dalszej edukacji. Żaden z nich nie został. Kiedy patrzę na to, co podczas po zmartwychwstaniu zrobili, w jaki sposób zachowali się, a największą porażką była porażka apostoła Piotra, który zabrał się Pana Jezusa, no to widzę ludzi, którzy jakby nie są doskonali i nie sięgają w tym jakby Bożym działaniu tej najwyższej oceny. Ale to, co mnie zachęca, zachęca mnie podejście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, kiedy rozmawiał z uczniami po zmartwychwstaniu, nie mówi: koniec, nie uwierzyliście, nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Kiedy spotkał się z Piotrem: Piotr, zawaliłeś. miałeś być pierwszym papieżem. Nie, miałeś być pierwszym pastorem. Nie nadajesz się. Dobra, Piotr, idziesz do kozy na 3 lata. Potem, jak będziesz się dobrze sprawował, to może jakoś znajdę coś dla ciebie. Będziesz puszczał na ewangelizację ludzi. Pan Jezus chciał usłyszeć od Piotra jedną rzecz, która brzmiała: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tyle razy, ile Piotr zawiódł Pana Jezusa, tyle razy Jezus chciał usłyszeć, czy ty mnie kochasz? I to mnie zachęca, dlatego że Pan Jezus Chrystus jedną rzecz widział w ich życiu. Widział w życiu Piotra, widział w życiu tych wszystkich apostołów. Widział, że oni go szczerym sercem kochali. Że oni go szczerym sercem kochali. A ponieważ go szczerym sercem kochali, to był im w stanie wiele wybaczyć. Ponieważ go szczerym sercem kochali, to był im w stanie wiele wybaczyć. I jestem pewien, że Bóg dzisiaj w taki sposób odnosi się do mnie i do ciebie. Że chociaż naprawdę staramy się czasem służyć Bogu z całego, staramy się służyć Bogu z całego serca, to czasem nie osiągamy najlepszych ocen. Czasem naprawdę kiepsko wypadamy. Ale chwała Bogu za to, że jeśli On widzi tą jedną rzecz, którą widział w życiu apostołów, jeśli widzi miłość do Niego, to jestem w stanie wiele wybaczyć i bez żadnej kozy, bez żadnej odstawki, bez żadnego niczego, mówi: służ mi dalej, na tym samym miejscu, na którym służyłeś, będę cię używał, będę cię prowadził, będę ci błogosławił, ponieważ mnie kochasz i wybaczam ci to, co zrobiłeś. Tylko tą jedną rzecz chcę zobaczyć w naszym sercu, miłość do Niego. I jeszcze jedna rzecz. Pan Jezus Chrystus, kiedy zmartwychwstał, i to jest dla mnie... Kiedy zmartwychwstał, jego ciało miało niezwykłe właściwości. To znaczy, wiecie, kiedy Piotr i Jan przyszli do grobu, to oni zobaczyli te chusty. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale te prześcieradła, czy te chusty, czy te szmaty, którymi zakręcony był Pan Jezus i cała... On był oczywiście nabalsamowany jakimiś tam wonnościami. Kiedy przyszedł Piotr i przyszedł Jan, dlaczego Słowo Boże mówi, że uwierzył Jan? Między innymi dlatego, że to, co oni zobaczyli, to zobaczyli pustą wydmuszkę. Kiedy zobaczyli też to, w co Pan Jezus był okręcony, to nie było porozrzucane, porozdzierane po wszystkich miejscach. Zobaczyli pustą wydmuszkę w kształcie ciała, tylko Jezusa w środku nie było. Kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, jego ciało przeszło przez to, czym był okręcony, a ponieważ, mówię, to było zabalsamowane i troszeczkę podeschło już, to stanowiło taką pustą wydmuszkę. To ich zastanowiło. I potem ta własność tego ciała ujawniała się po raz kolejny. Oni zamknęli się gdzieś tam z obawy przed Żydami, a Pan Jezus przeszedł przez drzwi zamknięte i stanął pośród nich. Wcześniej, kiedy rozmawiał z uczniami, zniknął sprzed ich oczu, po prostu zniknął, tak. Jego ciało miało nowe własności. Ale też w zdumiewający sposób Pan Jezus Chrystus korzystał z tej własności, bo jak uczciwie przeczytamy opis po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to zobaczymy, że Jego przebywanie z uczniami było zupełnie inne niż wcześniej. Wcześniej z nimi jadł, wcześniej z nimi spał, wcześniej gdzieś tam bardzo często, dużo spędzali ze sobą czasu, praktycznie cały czas byli ze sobą. Teraz pojawiał się, znikał, pojawiał się, znikał, pojawiał się, znikał. Pojawiał się, nie było go. Znaczy zniknął, nie było go, 8 dni minęło, kolejny raz się pojawił, a my wiemy, że wcale od zmartwychwstania do niebowstąpienia nie było długo. Więc jeżeli 8 dni go nie było i potem znowu pojawiał się i znikał, dlaczego to robił? Jedna z rzeczy jest zdumiewająca. Kiedy Pan Jezus pojawił się pośród nich wieczorem pierwszego dnia po sabacie, to zadał im pytanie: dlaczego nie uwierzyliście tym, którzy widzieli aniołów i tym, którzy widzieli mnie zmartwychwstałego? A skąd on wiedział, że oni nie uwierzyli? Przecież go nie było. Kiedy nie było Tomasza z uczniami, kiedy Pan Jezus im się pojawił i Tomasz powiedział, że ja nie uwierzę, jeśli nie dotknę ran, nie włożę w nie swoich rąk, to następnym razem, kiedy Pan Jezus się pojawił, powiedział: Tomasz, chodź. Włóż moje ręce, palce, włóż mi bok. Nie zastanawialiście się, czy w głowie Tomasza pojawiło się, skąd on wiedział? Przecież go nie było. A może był? A może był? Jego nie był widoczny. A może chciał ich czegoś nauczyć? Coś, co jest zdumiewającą prawdą dla nas. Pan Jezus Chrystus powiedział: oto odchodzę do mojego Ojca, ale potem powiedział: to ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I może tego chciał ich nauczyć. Że kiedy myśleli, że go nie ma z nimi, to on przychodził z pytaniami i mówi: a ja wiem. Wiem, że nie uwierzyliście. Czemu im nie uwierzyliście? Tomaszu, chodź! To nie było go, czy był? A może był? I może warto nauczyć się właśnie, kiedy dziś Pan Jezus odszedł do Ojca, kiedy siedzi na Bożym tronie, kiedy panuje, może warto wspomnieć o tej lekcji, której chciał nauczyć swoich uczniów, że chociaż z jednej strony go nie ma, to z drugiej strony jest. Jest i posiada całą pełnię wiedzy o naszym życiu i wie wszystko, co robimy, ale wie więcej, bo jeszcze wie, o czym myślimy. I jest z nami. I chciał nauczyć tego uczniów, że od tej pory musicie być świadomi, że chociaż mnie nie widzicie, to ja jestem z wami i wszystko wiem. Wszystko wiem na wasz temat. I kiedy modlicie się do mnie, to ja was słyszę. I wasze myśli znam. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych lekcji, której Pan Jezus Chrystus udzieli uczniom po swoim zmartwychwstaniu. A więc Pan Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, i to jest najważniejsza prawda chrześcijaństwa. Jego ofiara za grzech została przyjęta przez Ojca. Dokonał tej jedynej, doskonałej, raz na zawsze złożonej ofiary, która jest w stanie usprawiedliwić i zbawić i zmienić. A odchodząc, zostawił nam teraz wielkie posłannictwo, żebyśmy szli i czynili uczniami innych ludzi. Czynili uczniami, mówiąc im o wierze w Pana Jezusa, o zbawieniu z łaski, chrzcząc ich, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus nauczył. I powiedział: i tak właśnie będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Chociaż mnie nie będziecie widzieć, to ja będę z wami i będę wszystko wiedział o czym, co robicie i o czym myślicie. Amen.